Zacznij od Bacha. Świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszą audycję chciałbym poświęcić w całości unikatowym organom, znajdującym się w nie mniej unikatowym miejscu. Co to za instrument i jakie to miejsce? Posłuchajmy najpierw przykładu dźwiękowego. Słuchają Państwo preludium C-dur Jana Sebastiana Bacha, BWV 547, w wykonaniu profesora Juliana Gębalskiego na monumentalnych organach zbudowanych przez Michaela Englera Młodszego, znajdujących się w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie. Krzeszów to niewielka, ale malownicza miejscowość położona w województwie dolnośląskim, w bliskim sąsiedztwie Kamiennej Góry. Pomimo tego, że obecnie miejsce to zamieszkuje nieco ponad 1500 mieszkańców, ma ono niezwykle bogatą historię sięgającą aż do wieków średnich. Oczywiście to nie historia Krzeszowa jest tematem dzisiejszego spotkania, o tym można na przykład sporo przeczytać w internecie, ale tak jak wspomniałem na początku, będziemy dzisiaj mówić o wyjątkowym instrumencie organowym znajdującym się we wnętrzu niezwykle okazałej bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zanim zdradzę Państwu nieco więcej szczegółów dotyczących organów, chciałbym, aby wyobrazili sobie Państwo imponujący kompleks klasztorny, do którego Bazylika Krzeszowska należy. Historia zespołu klasztornego sięga aż 1242 roku, kiedy to Anna Przemyślitka, wdowa po Henryku II Pobożnym, założyła w Krzeszowie parafię benedyktyńską, sprowadzając do Krzeszowa benedyktynów z czeskich Opatowic. Benedyktyni jednak opuścili klasztor już w 1289 roku, a przyczyny tej sytuacji pozostały niewyjaśnione. 3 lata po tym wydarzeniu, w roku 1292, Bolko I Surowy sprowadził do Krzeszowa cystersów, po których do dnia dzisiejszego miejsce to nazwane jest opactwem cysterskim w Krzeszowie. Opactwo krzeszowskie w związku z różnymi zawirowaniami wojennymi i politycznymi przeżywało bardzo różne, często trudne koleje swojego losu. Na przykład w czasach wojen husyckich w XV wieku klasztor został niemal doszczętnie spustoszony. Gdy w XVIII wieku Śląsk został zdobyty przez Prusy, nastąpiła jego stopniowa sekularyzacja, a kościół klasztorny zaczął pełnić rolę kościoła parafialnego. W 1919 roku świątynię zagospodarowali benedyktyni wysiedleni wcześniej z Pragi, a papież Pius XI w roku 1924 podniósł konwent do rangi opactwa. 3 września 1940 roku klasztor został przejęty przez III Rzeszę, przez co benedyktyni musieli, czy zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru, a miejsce to zaczęło pełnić rolę bazy, w której umieszczano na przykład Żydów śląskich przed ich zsyłką do obozów zagłady. W roku 1946 klasztor objęły siostry benedyktynki ze Lwowa i pozostały tam do dnia dzisiejszego. Gdy zbliżamy się do Krzeszowa, spośród zabudowy wiejskiej wyłania się niesamowity kompleks budynków sakralnych, na które składa się kościół klasztorny, czyli wspomniana bazylika, obok kościół Bractwa Świętego Józefa, dom opata, a wszystko to łączy wspaniały ogród. Chciałbym się teraz skupić na centralnym budynku całego kompleksu, w którym znajdują się organy Englera, których dzisiaj mamy przyjemność słuchać. Kościół ten, zbudowany w latach 1728-1735, jest utrzymany w stylu barokowym. To właściwie najbardziej wyrafinowana i kunsztowna forma barokowa, jaką można sobie wyobrazić. Wnętrze zachwyca swoim bogactwem, freskami, fantastycznymi elementami dekorującymi całość utrzymaną w stylu rokokowym. Ciekawy z kaliskiego punktu widzenia może być fakt, że obrazy zdobiące wnętrze bazyliki są m.in. autorstwa Michaela Willmana. Choć co prawda jego najbardziej okazałą pracę można podziwiać w kościele sąsiadującym z bazyliką, mam tu na myśli kościół Świętego Józefa, bo właśnie tam wszystkie freski zdobiące sklepienie i ściany są jego autorstwa. Michael Willman był malarzem niemieckiego pochodzenia, zwanym często śląskim Rafaelem. Chodzi tutaj o genialnego włoskiego malarza i architekta Rafaela Santiego. Co ciekawe, istnieje delikatna linia łącząca postać Willmana i katedrę kaliską. Otóż Willman na drodze poszukiwania swojego artystycznego rozwoju odbył podróż do Holandii i Flandrii, czyli krainy historyczno-geograficznej położonej wzdłuż wybrzeża Morza Północnego. Podczas tej podróży miał okazję poznać malarstwo takich mistrzów jak Rembrandt czy Rubens, stąd specjaliści analizujący twórczość Willmana dopatrują się dużego wpływu właśnie tych twórców na późniejsze malarstwo tego artysty. Podobno jednym z obrazów, który miał być szczególnie przełomowy dla Michaela Willmana, było antwerpskie zdjęcie z krzyża autorstwa Rubensa. To właśnie ten obraz Piotr Żeromski, będący sekretarzem Zygmunta III Wazy, zakupił w Antwerpii w roku 1620 i sprowadził do Kalisza. Obraz ten już przed 1639 rokiem trafił do głównego ołtarza obecnej katedry kaliskiej, ale został zniszczony lub, co bardzo prawdopodobne, skradziony około roku 1973. O randze tego obrazu może świadczyć fakt, że zaliczany jest do trzech najcenniejszych zaginionych dzieł sztuki w Polsce. Wspaniałe organy Michaela Englera, dopełniające muzycznie i architektonicznie wnętrze Bazyliki Krzeszowskiej, są dowodem tego, jak wyjątkowym miejscem pod względem kultury muzycznej było krzeszowskie opactwo. Budowa tak okazałych organów jest potwierdzeniem tego, że Krzeszów był prężny nie tylko jako miejsce kultu Matki Boskiej Łaskawej, ale także pod względem artystycznym i kulturalnym. Różnorodne dzieła architektoniczne, rzeźby, obrazy czy pokaźna biblioteka zawierająca jeszcze do dzisiaj manuskrypty muzyki wykonywanej w bazylice świadczą o rozmachu kulturowym i artystycznym, który przecież tak bardzo charakteryzował opactwo cysterskie. Oczywistym wydaje się być fakt, że do tak wspaniałego i wysublimowanego miejsca wybór organmistrza nie mógł być przypadkowy. W XVII i XVIII wieku na terenie Śląska działało co prawda wielu wybitnych organmistrzów, jednak w przypadku Krzeszowa wybór padł właśnie na Michaela Englera młodszego. Budowa organów rozpoczęła się w roku 1732. Rok ten potwierdza inskrypcja w formie papierowego szyldu znajdująca się wewnątrz wiatrownicy. Dla przypomnienia, wiatrownica organowa to ta część organów, na której umieszczone są piszczałki. Data końca prac przy mechanizmie organów nie jest pewna, ale pewnym jest fakt zakończenia wszelkich prac przy organach, włączając w to także pracę przy prospekcie, czyli tym elemencie dekoracyjnym widocznym dla wiernych będących w kościele, w roku 1739. Organy wyposażone są w aż 50 głosów rozdysponowanych na trzy klawiatury ręczne, zwane manuałami, oraz klawiaturę pedałową, co zwracając uwagę na czas powstania tego instrumentu, może być naprawdę uznane za imponujące. Sam Michael Engler może być uznany również za postać wybitną. Przekazy źródłowe również bardzo szczodrze oceniają pracę tego organmistrza. Jedno ze źródeł mówi na przykład, że tutaj cytuję: sądząc po wielkiej liczbie i znaczeniu wykonanych przez niego organów, jest Engler bez wątpienia największym budowniczym organów, jakiego wydała śląska kraina. Cytat ten pochodzi z roku 1829. Michael Engler zbudował wiele wspaniałych instrumentów, z których Krzeszów zachował się najwierniej w niemal oryginalnym stanie. Oprócz Bazyliki Krzeszowskiej do najistotniejszych miejsc, w których powstały jego instrumenty, zaliczyć można Kościół Świętego Mikołaja w Brzegu, Kościół Świętego Maurycego w Ołomuńcu oraz Kościół Świętej Elżbiety we Wrocławiu, w którym również obecnie trwają przygotowania do rekonstrukcji wielkich organów Michaela Englera. Albert Schweitzer, wybitny biograf Jana Sebastiana Bacha, nazwał nawet Michaela Englera śląskim Silbermanem. Gottfried Silbermann to organmistrz niemiecki epoki baroku, o którym często zwykło się mawiać jako o ulubionym organmistrzu Jana Sebastiana Bacha. Myślę, że istotne jest to, że co prawda pod względem produktywności z pewnością Michaela Englera można stawiać na równi z Silbermanem, bo zbudował pewnie tyle samo albo podobną liczbę instrumentów. Natomiast w kontekście charakteru organów, rozwiązań technicznych jest to już troszkę inna tradycja i szkoła. Właściwie Engler w pewnym sensie może być traktowany jako organowy indywidualista. Można dopatrywać się w jego instrumentach analogii z instrumentami z Czech, Moraw, a także instrumentami pochodzącymi ze środkowych i południowych Niemiec, a nawet Włoch. Ale jest to materia tak wyjątkowa i swoista, że moim zdaniem należy ją rozpatrywać jako osobną, bardzo indywidualną gałąź stylistyczną w budownictwie organowym, która poprzez synów Michaela Englera oraz ich późniejszych uczniów kontynuowana była aż do połowy XIX wieku. Organista zasiadający do organów w Krzeszowie może być szczerze poruszony i przytłoczony wręcz ilością możliwości, jaki ten instrument daje. 50-głosowa dyspozycja organów, czyli ilość głosów organowych, stwarza niezwykłe możliwości kolorystyczne i pozwala tworzyć bardzo wyrafinowane kompozycje brzmieniowe. Manuał główny, czyli tak zwany Hauptwerk, posiada 14 głosów, w tym 3 głosy 16-stopowe, czyli te posiadające największe piszczałki i wydające najniższe tony, co jak na organy z tego okresu może być uznane za wręcz niewiarygodne. Opisując głosy organowe, użyłem fachowej terminologii dotyczącej stopażu, to znaczy powiedziałem, że jakiś tam głos jest 16-stopowy, a jeszcze inny 8-stopowy. Chciałbym pokrótce w kilku słowach wyjaśnić Państwu, na czym ta terminologia polega i czego ona dotyczy. Otóż głosami podstawowymi w organach są tak zwane głosy 8-stopowe. Bierze się to stąd, że w przybliżeniu najniższa piszczałka w głosie 8-stopowym, właśnie długość tej piszczałki powinna wynosić 8 stóp. I są to głosy podstawowe, to znaczy tak jak w klawiaturze fortepianu, tak w klawiaturze organów, jeżeli naciśniemy A w oktawie raz kreślnej, to właśnie usłyszymy dźwięk w oktawie raz kreślnej. Natomiast jeżeli włączymy głos, który będzie 16-stopowy, wówczas po naciśnięciu tego samego klawisza, przykładowego dźwięku A raz kreślnego, usłyszymy już dźwięk oktawę niższy. I oczywiście analogicznie, jeśli mamy głos 4-stopowy, będzie to odpowiednio oktawę wyższy, 2-stopowy, 2 oktawy wyższy, 1-stopowy, 3 oktawy wyższy i tak dalej. Generalna zasada polegająca na istotnej roli różnorodności głosów podstawowych w dyspozycji krzeszowskich organów, co często było traktowane w sztuce organmistrzowskiej czy w periodyzacji tej sztuki jako domenę instrumentów romantycznych, a nie barokowych, pozwala sądzić, że Michael Engler musiał być niezwykłym kolorystą i oczekiwał od swoich organów olbrzymich możliwości kolorystycznych. Dwa rodzaje głosów z rodziny głosów tzw. Schwebung, Unda Maris w manuale głównym oraz Vox Humana, ulokowana w manuale trzecim, tak zwanym Oberwerku, nawiązująca tutaj do włoskiej tradycji w budownictwie organowym, to niezwykle ciekawe przykłady możliwości kolorystycznych krzeszowskich organów. Głosy te działają zawsze w parze z innym rejestrem. Vox Humana z głosem pryncypałowym, a Unda Maris z głosem fletowym. Zasada działania jest bardzo prosta i polega na odstrojeniu jednego głosu względem drugiego. To znaczy, gdy mamy włączony pryncypał, który jest podstawą brzmienia organów, i dodamy do niego Vox Humanae, która jest odstrojona od niego w zaplanowany sposób, wówczas po naciśnięciu klawisza otrzymamy charakterystyczny falujący dźwięk będący syntezą brzmienia dwóch piszczałek. Dodatkowo, żeby wzmocnić ten efekt, piszczałki pryncypału 8, 8-stopowego i Vox Humanae, również 8-stopowej, ustawione są parami w prospekcie, daje to niesamowity efekt brzmieniowy. Posłuchajmy. Thank you. imponująco przedstawia się dyspozycja klawiatury pedałowej. 6 głosów 16-stopowych i 2 głosy 32-stopowe, w tym puzon 32-stopowy oraz cała bateria głosów o wyższym stopażu sprawiają, że instrument ten może być jak kameleon, który jest w stanie odnaleźć się w każdej muzycznej roli. Dodatkowe urządzenia, w które organy Englera w Krzeszowie są wyposażone, udowadniają, że musiał on pełnić bardzo wiele ról i mieć szerokie możliwości swojego zastosowania. Świadczy o tym choćby fakt, że instrument nastrojony jest w tak zwanym stroju Horton, ale ma możliwość przestrojenia sekcji pierwszego manuału, ryk pozytywu, do stroju Camerton za pomocą specjalnego mechanizmu, obniżając tym samym brzmienie organów dla potrzeby współpracy z barokową orkiestrą. Dotyczy to także kilku wybranych głosów w klawiaturze pedałowej. Oczywiście tak duży instrument musi mieć olbrzymie płuca, które będą w stanie dostarczyć odpowiednią ilość powietrza. Dlatego organy krzeszowskie wyposażone są w zespół aż 7 miechów klinowych, które umożliwiają wtłaczanie powietrza także za pomocą kalikantów, czyli osób, które siłą własnych mięśni napełniają miechy powietrzem. Oczywiście istnieje także współczesny system wykorzystujący dmuchawę elektryczną podłączoną do części zespołu miechów. W latach 2007-2008 firma Jemlich z Drezna przeprowadziła kompleksową restaurację organów połączoną z rekonstrukcją nieistniejących elementów. Szczęśliwym trafem około 90% instrumentu zachowało się, co prawda w różnym stanie, a jedynie około 10% instrumentu musiało zostać zrekonstruowane. Szczególnie widocznym elementem dla organisty, który musiał zostać zrekonstruowany, ponieważ nie zachował się w oryginalnym stanie, jest klawiatura pedałowa, której relikty, bardzo małe fragmenty, odnaleziono podczas demontażu organów w podłodze. Wszystkie te fragmenty klawiszy pedałowych zostały odnowione i zintegrowane w taki sposób, że dokładnie widać, która część klawiatury pedałowej jest oryginalna, a która rekonstruowana ze względu na różnicę wieku drewna. Wygląda to troszkę jak takie puzzle, ale świadczy to też o misternej i dokładnej renowacji, jakiej ten instrument został poddany. Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia Krzeszowa w sezonie letnim. Przez całe wakacje odbywają się letnie koncerty organowe, na których można posłuchać wspaniałego brzmienia organów na żywo. Można też oczywiście zwiedzić bazylikę i kompleks klasztorny. Jest to z pewnością bardzo ciekawe miejsce na weekendowy wyjazd. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.